Żegnamy się dziś z kinem Wadima Berestowskiego. To jest nasze ostatnie spotkanie z jego twórczością. I przyznam, że szkoda.
Szkoda, bo nie wiedzieliśmy nic o tym twórcy, a okazał się być bardzo ciekawy i na pewno taki inny niż to kino, które, do którego jesteśmy przyzwyczajeni właśnie w latach 60., 50. w Polsce.
Ja myślę, że to jego kino to było takie bardzo beztroskie kino. Takie kino no, przygodowe, to już ustaliliśmy, że czy to były filmy dla najmłodszych widzów, czy to były filmy tylko dla dorosłych, tak jak Rancho Texas. To było kino przygodowe, to było kino beztroskie, to było takie kino...
Trochę naiwne,
ale też myślę, że trochę oderwane od tych trudnych czasów, kiedy przyszło mu tworzyć.
No, ale to chyba też było potrzebne właśnie i jemu, i widzom, żeby czasami też się odciąć od tego. Nie tylko polską szkołą filmową się
o której
żyje.
Też będziemy rozmawiać. Dokładnie. Już wkrótce więcej, tak.
A dzisiaj na to nasze ostatnie spotkanie z kinem Wadima Berestowskiego wybraliśmy film Bitwa o Kozi Dwór. Czyli troszkę lubelski wątek, można powiedzieć.
Chociaż nie prawie, ma nic wspólnego z Lublinem.
Prawie jak o Kozi Gród. Tak, rzeczywiście nic z Lublinem nie ma to wspólnego, bo akcja dzieje się w Warszawie.
Akcja dzieje się w Warszawie, na warszawskich przedwojennych podwórkach. To jest rok 1934, czyli do tej wojny jeszcze trochę, ale gdzieś tam takie dalekie echa czuć. No ale ciekawostka jest taka, że film, te sceny plenerowe właśnie, czyli te sceny podwórkowe były kręcone w Łodzi.
A widzisz, akurat. To dlatego nie widać tam Warszawy może.
Nie widać chociaż tam Warszawy, ale myślę, że ta Łódź też dobrze Warszawę udaje i oddaje tego ducha tych podwórek.
Myślę, że tak. Myślę, że tutaj rzeczywiście te podwórka, niezależnie od tego, czy w Łodzi, czy w Warszawie, mają tego swojego ducha. Natomiast sam film zaczyna się od bardzo ciekawego zabiegu, dlatego że takiego zabiegu trochę współczesnego, ponieważ mamy tam taką dość nietypową sytuację, że przychodzi na ławkę pod chyba właśnie Pałacem Kultury.
Tak,
bo gdzieś tam
jest
w tle
Warszawa. Tak.
Dokładnie widać ten pałac. Przychodzi pan z synem, siada obok jakiejś pani, która za bardzo rozmową nie jest zainteresowana.
No, pani jest jakąś taką wielką damą.
No tak, tak. Ma taką parasolkę, chyba czyta gazetę. W każdym razie w ogóle nie zwraca na tego pana uwagi. W tej roli Bronisław Pawlik, znane nazwisko w tym filmie, jedyne. I pojawiające się tylko przez kilkanaście sekund. W każdym razie ten pan po prostu zaczyna opowiadać swoje dzieciństwo tej pani,
tak,
która nie jest zainteresowana.
Retrospektywą.
Dokładnie tak, ale to jest bardzo podobne do Forresta Gumpa, trzeba powiedzieć.
To prawda, tak, tak.
I nawet zastanawiałem się przez moment, czy może ktoś tam w Stanach Zjednoczonych nie widział przypadkiem Bitwy o Kozi Dwór.
Słuchaj,
i może...
wszystko może się wydarzyć.
No właśnie.
Mamy w tych naszych polskich archiwach mnóstwo fantastycznych filmów. Kto wie?
Może. Może tak.
Ale
był.
A propos tych znanych nazwisk jeszcze właśnie, to tutaj mam do ciebie pytanie. Ja znalazłam gdzieś informację, że w tym filmie gra Krystyna Feldman, ale jej tam nie widziałam.
Nie ma. Nie ma. Ja też widziałem te informacje i nawet zwracałem uwagę na to, czy może gdzieś mogła się pojawić nawet przelotnie, ale nigdzie jej nie widziałem.
Nigdzie jej nie widać, więc tu chyba prostujemy, że jej tam chyba nie ma.
Tam jej raczej nie ma, chyba że może była na planie, ale ją wycięto. Może sceny z jej udziałem wycięto. Mogło się to zdarzyć,
tak.
Trudno powiedzieć. Natomiast myślę, że, bo Krystyna Feldman pojawia się w filmie Król Maciuś I, o którym rozmawialiśmy już w Radiowej Akademii Filmowej. I to, że ona się pojawiła w tej obsadzie jeszcze zanim zobaczyłem ten film, bardzo jakoś tak nakierowało mnie na te myśli o właśnie Królu Maciusiu I. I wydaje mi się, że to nie jest takie odległe skojarzenie.
Tak, bo ja też je miałam. Odłączając w ogóle Krystynę Feldman od tego. Ja też pomyślałam o Królu Maciusiu I, kiedy widziałam ten film, bo to jest podobny klimat, to jest podobny nastrój. Też mamy te dzieci na pierwszym planie. I to takie dzieci, które nie są takimi dziećmi nieporadnymi, dziećmi, które wymagają opieki. Wręcz przeciwnie, one są tam zupełnie wypuszczone
samopas i
są bardzo zaradne. I w zasadzie już od pierwszych scen nam się kształtuje taki portret tego bardzo młodego pokolenia lat 30., gdzie mamy, tam jest taka scena, w której widzimy, że ewidentnie rozkaz jest ważniejszy niż to, co mamusia kazała. Tam
no
jeden
tak,
chłopiec jest wyśmiewany za to, że się wybiera do fryzjera, bo mamusia powiedziała, że ma iść. jak tutaj są rozkazy, tu jest dowódca na tym podwórku i trzeba go słuchać.
No wiesz, tak jak w Królu Maciusiu I, oni tutaj się bawią w dorosłych i w zasadzie wchodzą w te role dorosłych i tworzą, tak jak w Królu Maciusiu I, takie swoje trochę państwa,
no,
można
tak
powiedzieć.
Jest, tak.
Bo cała fabuła opiera się na tym, że w zasadzie no, ma dojść do tej bitwy o Kozi Dwór, czyli o taką polanę, która gdzieś między tymi dwoma ulicami, to jest chyba ulica Żytnia i Obozowa, tak.
Tak.
To dwie warszawskie ulice. I między tymi ulicami jest taka polanka, o którą walczą.
To nie jest tylko polanka, to
ja
jest
wiem,
przecież
no to
boisko.
To jest boisko, tak, dokładnie. No dla tych chłopaków i nie tylko chłopaków zresztą. To tak. Jest boisko i taki główny plac zabaw, bo z tych podwórek ich cały czas przeganiają różni ludzie, różni sprzedawcy, różni dozorcy, a tam mogliby sobie pograć w tę piłkę, którą też zdobyli, albo raczej wypożyczyli za ciężko zdobyte pieniądze.
Chyba na tydzień,
dokładnie, od pana rymarza. Więc to jest bardzo poważna sprawa wbrew pozorom i o tą polanę toczy się prawdziwa, regularna wojna tych dwóch ulic.
Tak.
I nawet taka wojna, w którą w pewnym momencie angażują się też już zupełnie dorośli ludzie, i też dopingują swoje strony, czy raczej strony swoich dzieci, co też jest w ogóle jakoś szalone. Ale to też wszystko myślę, że pokazuje, jak bardzo zmieniło się dzieciństwo w porównaniu do
ja
dzisiaj.
Ja o tym myślałam, bo jeszcze, no, kiedy ja byłam małym dzieckiem, to pamiętam jeszcze takie grupy dzieciaków, które gdzieś tam biegały pomiędzy blokami, a teraz to jest rzadki widok, to jest bardzo rzadki widok i to gdzieś tak no pewnie możemy zrzucić oczywiście na pandemię, która zatrzymała tych najmłodszych w domach, co trochę uniemożliwiło takie socjalizowanie się, ale przyznam, że teraz kiedy widzę jakąś taką większą grupę dzieci, które po prostu się bawią gdzieś tam na tych podwórkach, to sobie myślę, o co za widok.
Prawda?
To jest takie
to
zaskakujące
takie
już teraz. Tak.
Nietypowe, dokładnie. A tutaj, no wtedy myślę, że i w latach 30. i później jeszcze przez co najmniej 50 lat
tak,
to było zupełnie,
no najbardziej tak.
Normalne i widać też tą taką kreatywność. No wiadomo, że tutaj mamy do czynienia z filmem, ale te dzieci robią naprawdę szalone rzeczy. One w pewnym momencie konstruują na przykład czołg. I ten czołg ma normalnie lufę. No, w jakiś sposób gdzieś tam się porusza minimalnie.
Tak, ale ja myślę, że no, potrzeba matką wynalazku, tak, że te
dokładnie
dzieci po prostu nie miały zabawek. No ta piłka, która dla nas jest rzeczą, po prostu idziesz do sklepu i kupujesz sobie piłkę, jeśli jej potrzebujesz, a tutaj to wymagało całej poważnej operacji, żeby tę piłkę wypożyczyć na tydzień, a nawet nie, żeby ją mieć na zawsze. Więc myślę, że po prostu te okoliczności wymuszały na nich to, że te zabawki czy zabawy trzeba było tworzyć, ale też to, co pokazuje ten film, no to jest ta fascynacja wojskiem,
tak,
żołnierzami,
tak,
wojną w ogóle. Coś, co też myślę, że trochę zniknęło z tych dziecięcych zabaw, nie wiem.
I to akurat chyba dobrze.
To akurat dobrze, ale zastanawiam się, czy rzeczywiście tak jest.
Chociaż nie wiem też, czy
się dzieci bawią
jakoś
w takie no, zabawy, no ale wtedy wydaje mi się, że w tamtym czasie to było jakieś takie bardziej obecne i też jakieś takie naturalne, że te małe ojczyzny, to już nawet nie było miasto, tylko właśnie to podwórko i trzeba było się czasami bić o to swoje podwórko z tym drugim, wrogim podwórkiem, więc to
no tak, tak,
była
ale teraz
jakaś taka sytuacja, chyba wtedy właśnie taka dosyć naturalna.
Dokładnie, ale teraz sobie myślę, bo mamy tutaj do czynienia no, z Warszawą, więc trudno jakoś uciec od tych skojarzeń z tym, co działo się 10 lat później, z Powstaniem Warszawskim. No wiem, że mówimy tutaj o filmie raczej dla dzieci, ale no myślę, że to, jakie jest przywiązanie do tych podwórek i to, jak później za te 10 lat o te podwórka walczono, jest bardzo mocno ze sobą
myślę,
powiązane.
Że tak. Myślę, że tak. No i fakt, że to jest film, który powstał w roku 1961. Myślę, że świadomie to jest zbudowane takie odwołanie właśnie.
Też mi się tak wydaje. Ta wojna, która tam wybrzmiewa w tym filmie, no bo mamy rok 34, to jest pierwsza wojna światowa i to jest bardzo ciekawe, bo nie przypominam sobie w filmach z tamtego czasu, żeby były jakieś tak mocne odniesienia do tej pierwszej wojny światowej. Zresztą jakiś czas temu rozmawialiśmy też o filmach, które pokazywałyby odzyskanie przez Polskę niepodległości i tych filmów do dzisiaj jest bardzo niewiele. A wtedy w latach 60., na początku lat 60. prawie w ogóle ich nie było. Tutaj mamy ten wątek i to jeszcze na dodatek w filmie dla dzieci.
Tak.
Więc jest to niesamowicie ciekawe. Jest tam nawet wątek tego, że jeden z ojców tych bohaterów, młodych właśnie tych dzieci, walczył, był ranny, a nawet chyba zmarł w związku z tymi ranami właśnie po tej pierwszej wojnie, więc to wszystko jest tam no niesamowicie żywe.
To prawda, to jest tam bardzo żywe, no i też pokazuje, jak to się przekłada właśnie na codzienność tych dzieci przez tak naprawdę cały czas.
Tak, tak. I jest tam też bardzo ciekawa scena, która trochę pozwoliła mi zrozumieć kult Ułanów. Mhm. To jest jedna z ostatnich scen, ale to nie jest żaden spoiler. Po prostu w pewnym momencie obok tej ulicy, przez tę ulicę przejeżdżają Ułani. I te wszystkie spory, te wojny właśnie na tym podwórku,
to
cały ten...
To znika, tak.
To znika, bo teraz wszyscy lecą do tego płotu, żeby zobaczyć właśnie tych Ułanów, którzy są tymi prawdziwymi żołnierzami, w których my tutaj się bawimy, ale oni tam idą i są, i są na koniach, w mundurach, śpiewają jakąś piosenkę. Więc to mi jakoś pozwoliło zrozumieć ten fenomen na przykład piosenki Przybyli Ułani pod okienko. Bo to jest właśnie to, ten kult tego wojska, a w tym przypadku jeszcze taki, no bo Ułani byli akurat taką formacją chyba najbardziej dostojną z tych wszystkich
Myślę,
wojsk.
Że tak, taką dostojną, ale też taką zjawiskową wizualnie i tak, to wybrzmiewa dokładnie. W tym filmie. Ale też właśnie to, co mówisz, to pokazuje, jak żywy był ten kult, jak ważni oni byli dla tych takich no, zwykłych obywateli.
Dokładnie, dokładnie tak. No i myślę, że ta fascynacja właśnie tych dzieci tym wojskiem też jest mocno gdzieś tam z tym wszystkim zakotwiczona.
Jest, oczywiście, że tak jest. No i to tak jak mówimy, no, czy te zabawy, czy właśnie ta ostatnia, ta końcowa scena, kiedy oni podziwiają to przejście tych Ułanów, no to wszystko się oczywiście ze sobą wiąże, to wszystko się łączy i to właśnie, no tak, tak, pokazuje to, że już od dziecka to gdzieś tam było bardzo mocno wpajane.
I obecne, dokładnie. Chciałem powiedzieć trochę o takiej bardziej technicznej stronie tego filmu, dlatego że wbrew pozorom dość dużo się tam dzieje. Mówię o, że tak powiem, personelu tego filmu. Mhm. Oczywiście Wadim Berestowski jest odpowiedzialny za reżyserię. Scenariusz tego filmu napisał Józef Hen.
Znowu,
tak. Tak jak w filmie Weekendy, ale też... Rancho Texas.
Tak, Rancho Texas. To też był Józef Hen.
Więc no, wybitny literat tutaj również obecny. On tutaj też jest asystentem reżysera. Mm-hmm. A asystentem reżysera jest tutaj również Janusz Łęcki, jeśli się nie mylę. A Janusz Łęcki był później reżyserem zresztą dość popularnym też filmów dla dzieci i seriali, między innymi Rodziny Leśniewskich.
Był to taki też serial. Taki znany tytuł. Ja jeszcze wrócę do tego Józefa Hena, bo to jest nie tylko scenariusz, to jest w ogóle książka, na podstawie której powstał scenariusz, tak.
To jest dla mnie w ogóle zaskoczenie, ponieważ Józef Hen nigdy nie kojarzył mi się z książkami dla dzieci, a jednak, czy też młodzieżowymi może nazwijmy to, a jednak cały czas tutaj pokazuje nam na tej współpracy z Wadimem Berestowskim, że jednak był.
No dokonujemy różnych odkryć tutaj.
Różnych. Myślę, że kolejnym odkryciem może być to, że Roman Załuski był odpowiedzialny za drugą reżyserię, albo też był asystentem reżysera, w każdym razie w tym pionie reżyserskim. To jest reżyser, który później stworzył Kogel Mogel, całą tę serię. Czy też na przykład komedię Och, Karol, też bardzo popularną w latach 80. Więc można powiedzieć, że Wadim Berestowski trochę tak wychował kolejne pokolenie tych reżyserów. To już któryś przypadek.
I to tak pokolenie reżyserów bardziej znanych niż on sam.
Na pewno bardziej znanych, ale też związanych z takim kinem bardzo, no niekomercyjnym, bo to nie były takie lata, ale rozrywkowym.
Tak.
Telewizyjnym. Też takim, które powraca do nas cały czas i jest cały czas przypominane właśnie w telewizji na przykład polskiej. Myślę, że warto też wspomnieć autora muzyki, Lucjan Kaszycki. Wybitna postać związana ze środowiskiem krakowskim, ale nie tylko, bo zmarł w Warszawie. Człowiek, który później stworzył muzykę do Jak być kochaną, między innymi. Więc też bardzo, bardzo zasłużona postać. No też kompozytor piosenek takich, nazwijmy to, popularnych, rozrywkowych. Mm-hmm. Tak na przykład dla Joanny Rawik, nam bardzo dobrze i dobrze zresztą znanej. Dużo tam się dzieje, dużo jest rzeczywiście osób zaangażowanych w tę produkcję od strony technicznej, chociaż muszę przyznać, że ten film ogląda się dobrze przez aktorów, ale tak wizualnie dość słabo. Ja miałem takie wrażenie, że on jest strasznie słabo zmontowany, że ten montaż jest tam no wręcz taki troszkę klejony. Nie chcę tutaj atakować
wiesz
montażystów.
Wiesz co, zastanawiam się, czy to nie jest też trochę kwestia kopii, że my jednak się przyzwyczailiśmy do tej rekonstrukcji cyfrowej.
Wiesz co, no, ale wydaje mi się, że to są takie kwestie przycięcia w trakcie, wiesz, ujęć. No to są takie błędy, które pewnie wynikały z budżetu, może z prędkości tej produkcji.
Być może.
Nie wiem, bo też
ale
niewiele
wiemy. Ale wiesz co, to też myślę, że to też jest taki dowód historii trochę, że,
no, pewno,
że właśnie
oczywiście.
To pokazuje, jak te filmy kiedyś robiono, jakie były wyzwania w tamtym czasie. Teraz my już nie myślimy w ogóle o tym, że musisz zmieścić film na iluś tam metrach taśmy, tak? Masz cyfrowe dyski i po prostu robisz ile chcesz. A to jest też właśnie taki, myślę, że dobry taki punkt wyjścia do rozmowy w ogóle o takich technicznych wyzwaniach tworzenia kina dawno temu.
Tak, tak sobie teraz myślę, że przecież jak wtedy scenę przycięło się gdzieś na przykład za daleko, bo to była taśma fizyczna, no to już nie było wyjścia.
Trzeba było kleić, jakoś
trzeba było
sobie
kleić,
radzić.
Albo,
tak.
jakoś, albo po prostu zostawić takie dziwne trochę ujęcie, co tutaj się
i tutaj to mamy.
Zdarza. Tutaj to mamy. Tutaj jest też dużo takich absurdów na poziomie, na wielu poziomach, nie tylko na takich wizualnych, bo na przykład mamy taką scenę, gdzie nagle jest przyspieszone tempo.
Mhm.
Dlaczego? Nie wiadomo, ale jest. Ale są też takie absurdy.
Wiesz, możemy podejść do tego, że to takie kino eksperymentalne po prostu.
No można tak powiedzieć. Ja myślę, że tam jest sporo eksperymentów. Tam są też takie, wiesz, sceny już tak czysto nietechnicznie, a tak powiedzmy fabularno treściowo są takie sceny, gdzie na przykład jedno z tych dzieci jest przywiązane do takiego pala. Wygląda jak Joanna Dark na stosie. To trochę takie też ciekawe. Jest inna
ale
scena.
Wiesz, ja sobie też myślę, oglądając ten film, myślałam o tym, że trzeba naprawdę mieć dar do tego, żeby reżyserować dzieci. Bo to jest też spora
jest
grupa
prawda,
tych
tak.
dzieci.
To jest prawda. Ja też się zastanawiałem nad tym, jak to jest, że już któryś film właśnie oglądamy, film dziecięcy sprzed lat, sprzed dekad w zasadzie, w którym te dzieci są tak dobrze wyreżyserowane. Na czym to polegało?
Nie mam pojęcia.
Bo współcześnie to się rzadko zdarza. A przecież mamy już dużo bardziej...
Współcześnie to się rzadko zdarza, współcześnie też mamy... Myślę, że może to jest kwestia właśnie tego, ile osób jest zaangażowanych w tworzenie tego filmu. Że wtedy miałeś po prostu reżysera, który musiał się z tymi swoimi aktorami dogadać, musiał dostać od nich to, co było mu potrzebne. A teraz mamy... coachów, psychologów, no i reżysera. Pewnie też rodzice są na planie obecni i też się mocno angażują w ten proces. Może to jest kwestia tego. Nie mówię, że kiedyś było lepiej, a teraz jest gorzej, no bo to wszystko, wszyscy ci ludzie są po to, żeby zadbać o bezpieczeństwo tych dzieci, zadbać
tak,
o ich dobrostan na planie. Bo to przecież nie zawsze są filmy takie lekkie, przygodowe, rozrywkowe, ale często dzieci się pojawiają w trudnych filmach. Więc nie wiem, może to jakaś taka kwestia komunikacji, która gdzieś się rozbija na więcej osób, nie wiem.
No na pewno zmieniła się ta produkcja. Pewnie reżyser miał wtedy trochę większy autorytet, chociaż nie wiem, wiesz, jak to jest.
Ciężko
to
powiedzieć, ale mamy też i dzisiaj mamy fantastyczne
mamy,
kino
to
z
prawda.
Dziećmi. No, nie mamy, mamy dobre filmy dziecięce i myślę w ogóle, że ten polski rynek kina dziecięcego trochę się podniósł i mamy dużo takich produkcji dobrych, ale mamy też właśnie fantastyczne role dziecięce w kinie takim powiedzmy dorosłym. No, Ministranci chociażby,
no
żeby
tak,
nie
tak.
sięgać daleko, czy film Brat, to też są takie role naprawdę udane.
To prawda. No, trzeba by się zastanowić nad tym, ale rzeczywiście nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Ale wiesz, też tak myślałem, dobrze, że o Ministrantach powiedziałaś, bo wiemy skądinąd, że oni na tym planie, czy w ogóle przy produkcji, później promocji tego filmu, świetnie się bawili. I tak sobie myślałem, oglądając właśnie Bitwę o Kozi Dwór, jaka tam musiała być niesamowita zabawa na planie. Przecież tam jest grupa, no nie wiem, kilkunastu dziesięciolatków, ośmiu, dziesięciu, może nawet dwunastolatków, którzy po prostu są nagrywani w sytuacjach zabawy. Bo to jest tylko i wyłącznie zabawa, która jest nagrana właśnie przez reżysera. No oczywiście reżyserowana i tak dalej, ale jednak zabawa. Więc myślę sobie, że oni tam przecież musieli mieć no, świetny ubaw, no, budując czołg, przywiązując tego kolegę do pala, walcząc.
No,
oni tam nawet
tak
palą
było.
Papierosy, co jest też ciekawe.
Znowu, czyli jest,
znowu.
Widzisz, tak jak w Królu Maciusiu. To jest,
tak,
to jest coś,
akurat,
co dobrze, że zniknęło.
To jest akurat dość takie zastanawiające,
tak.
prawda? No bo Drugi raz się to pojawia. Nie wiem, czy to wtedy nie budziło aż takiego, nie wiem, sprzeciwu społecznego, czy...
Nie mam pojęcia.
Trudno
powiedzieć. No myślę, że była trochę inna świadomość jednak. Myślę, że...
A może uznawano, że skoro to film,
to na potrzeby filmu, to tak, to można. No nie wiem.
No też nie ukrywajmy, że w latach 30. na warszawskich podwórkach dużo gorsze rzeczy się działy też, więc to akurat...
Mogło tak być, to prawda.
No więc film, reasumując, jest, myślę, że do polecenia.
Tak, myślę, jak najbardziej.
Myślę, że bardzo szalony.
I można takiego... mu wybaczyć te niedociągnięcia
można,
techniczne.
Można mu wybaczyć niedociągnięcia, bo takiego szaleństwa czasami też potrzeba w kinie. Zwłaszcza w polskim, i to starym polskim kinie, bo tego się nie spodziewamy za bardzo, a czasami się też zdarza.
Za tydzień będziemy świętować urodziny.
Będzie wiekopomna chwila, bo twórca zostanie z nami na długo, mi się wydaje.
No, wybitny twórca i wiele filmów wyprodukował. Nie będziemy zdradzać chyba.
Nie, za tydzień się okaże.
Zapraszamy za tydzień.